Nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest Endiostacja, podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiadam w nim, jak pozyskiwać środki na działania, zmniejszać biurokrację i o tym, co jest ważne w Twojej działalności społecznej. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na bloga i stronę podcastową ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Wakacyjnym, ale tak, ja w wakacje nie robię przerwy. Najprawdopodobniej zrobię sobie przerwę gdzieś w miesiącach jesiennych, może jakiś wrzesień, październik. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ale w związku z tym, że w wakacje pracujemy trochę mniej, ja mam trochę więcej czasu na życie, na nagrywanie i napisanie nowych projektów, bo tak, ciągle są ogłaszane konkursy i ciągle warto trzymać rękę na pulsie. Jeżeli Twoja organizacja jest finansowana głównie z dotacji, aby mieć środki w przyszłym roku. A dzisiejszy odcinek z jednej strony będzie taki trochę inny, bo opowiem Ci o tym, ile warto zapłacić, czy ile trzeba zapłacić, czy ile możesz zapłacić, albo jak bardzo możesz zaoszczędzić na przygotowaniu nowej strony internetowej. No ale z drugiej strony to też jest temat projektowy, dlatego że jeżeli budżetujesz projekt, to musisz wiedzieć, ile wpisać. A warto mieć fajną stronę internetową i warto się właśnie w taki sposób promować. Meta ciągle zmienia algorytmy, ciągle tnie zasięgi, ciągle jeszcze mocniej dociska nas, żebyśmy jej płacili za usługi, więc Twoja strona internetowa to jest coś, co sprawi, że Twoja organizacja pozarządowa będzie lepiej widoczna w internecie i będzie miała lepszy wizerunek, bardziej profesjonalny. No więc ile kosztuje strona internetowa? I tak, zaczniemy od najtańszych, bo można mieć stronę internetową za 120 zł na rok. No i jeżeli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, to jest coś takiego jak witryny Google w Google for Nonprofit, ale też przypuszczam, że w Microsoftie też coś takiego jest. W Microsoftie to się SharePoint nazywa. Te witryny czy te strony internetowe, one służą do tego, aby budować takie wewnętrzne bazy wiedzy i aby w sposób szybki i sprawny dzielić się wiedzą, która jest potrzebna w całej organizacji. Co do zasady, tych stron się nie wypuszcza poza system, tylko jeżeli jesteś zalogowanym użytkownikiem, to możesz sobie wejść na taką stronę, na której znajdziesz linki do wszystkich przydatnych plików. Ale jest też możliwość wypuszczenia tej strony na zewnątrz, żeby ona była ogólnodostępna i taka publiczna. Ja mam zrobioną taką jedną stronę internetową, znajdziesz ją w notatkach, ona jest zrobiona w Google for Nonprofit. Te strony w witrynach, ale też przypuszczam, że w Microsoftie tworzy się w taki sposób, że się przeciąga odpowiednie elementy w odpowiednie miejsca i wymienia się obrazki. Także to jest banalny system powstawania. Chcesz zobaczyć, jak to wygląda? To tak jak mówię, zerknij sobie na stronę Stowarzyszenia Droga. Masz ją w notatkach. I tak, jest tanio. Dlatego, że te 120 zł na rok to jest koszt zakupu domeny bez hostingu, ale też do powstania tej strony była potrzebna moja praca i zbudowaniem jej zajęło mi około 5 do 10 godzin pracy, a potem jeszcze chyba przez 2 godziny szukałam, w jaki sposób ją upublicznić na zewnątrz, żeby była dostępna w takiej przyjaznej dla internetu, dla wyszukiwarek formie. Niestety nie da się tego zrobić w taki sposób, żeby to była stowarzyszeniedroga.org. Musi być jeszcze przed nazwą domeny strona. Ale jeżeli chcemy mieć bardzo prostą stronę i wcale nie chcemy mieć jakichś nie wiadomo jakichś achów i ochów na tej stronie, to po co płacić więcej, skoro można zapłacić mniej? Jeżeli chodzi o budowanie strony, tak jak mówię, to jest banalnie proste, bo to jest taki edytor blokowy, przesuwa się odpowiednie treści w odpowiednie miejsca i cała filozofia. W taki sposób blokowy działają też strony na Wixie, ale tutaj koszt jest dużo większy, dlatego że koszt Wixa to zaczyna się od 700 zł na rok, a ten taki lepszy pakiet kosztuje 1150 rocznie, więc posiadanie strony w abonamencie, za którą co roku trzeba płacić około 1000 zł, a jak będą podwyżki, to nawet i więcej. Nie wiem, ja jakoś nie przepadam za takim systemem abonamentowym. Wolę wpisać coś w projekt, zapłacić za to. Jak się zepsuje, to za 2-3 lata wpisać ponownie albo wpisać roczny koszt pomocy informatyka, aby mi co roku coś poprawił w tej stronie internetowej. Ale znam też organizacje pozarządowe, które lubią takie systemy abonamentowe typu Wix. Czemu nie? Warto tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli domena jest kupowana przez Wix, to może się okazać, że będzie problem z wypuszczeniem tej domeny na zewnątrz. Już mówię, o co chodzi. Dlatego, żeby korzystać z posiadanej domeny w pełni, musimy mieć dostęp do tego miejsca, w którym się wpisuje rekordy DNS. I jeżeli chcemy mieć Google for Nonprofit, czy maile w Microsoft w domenie, to właśnie potrzebujemy mieć dostęp do tej strefy DNS. Czasami, jeżeli się buduje strony w taki sposób blokowy, że kupuje się usługę blokowej budowy strony i domenę też się zakupuje przez ten edytor, to może się okazać, że nie mamy dostępu do tej strefy DNS i wtedy na przykład nie będziemy mogli w tej domenie mieć maili, więc tutaj warto to zawsze sprawdzić, jeżeli podoba Wam się Wix czy inny edytor blokowy. Ja przyznam się szczerze, że innych nie znam. No jeszcze Adobe, ale jakby to są zupełnie inne narzędzia, dlatego że to są narzędzia sprofilowane pod budowę portfolio fotografów, a nie strony internetowe dla organizacji pozarządowych. Jeżeli chcecie zakupić stronę i domenę przez taką w taki właśnie portal, to sprawdźcie, czy będziecie mogli edytować tą strefę DNS, aby na przykład właśnie dopisać do niej to, żeby Google czy Microsoft wiedział, że może pobierać z niej maile z tej domeny. W systemie abonamentowym działa też coś, co się nazywa WordPress.com. To jest taki system, który z jednej strony jest WordPressem, a z drugiej strony to jest WordPress preinstalowany na serwerze WordPressa i tutaj też należy dokonać opłaty rocznej i taka prosta strona internetowa kosztuje 144 zł na rok, a bardziej rozbudowane opcje kosztują 276 zł na rok. Tutaj różnią się te abonamenty ilością danych, które można przechowywać na serwerze. Im więcej danych, tym drożej. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na tą właśnie możliwość dopisania czegoś do strefy DNS, żeby korzystać z domeny też w innej formie, a nie tylko w tej takiej, którą rekomenduje nam dostawca serwisu budowy stron internetowych. No i szczególnie jeżeli chodzi o WordPress.com, warto zwrócić też uwagę na możliwość pozyskania faktury VAT od zagranicznego dostawcy. Nie każdy księgowy chce to robić. Czasami może się okazać, że nie dostaniemy faktury VAT i wtedy trzeba będzie taką fakturę owatować, to znaczy trzeba się będzie zarejestrować w europejskim systemie VAT-owskim i opłacić VAT od kwoty netto, którą zapłaciliśmy firmie. Więc jeżeli chcesz kupić coś od zagranicznego dostawcy, to sprawdź, czy na pewno Twoja księgowa przyjmie tą fakturę. Alternatywą jest zakup na przykład domeny czy strony internetowej na osobę fizyczną, a potem ta osoba fizyczna na przykład rozlicza się umowę zleceniem z organizacją, ale jeżeli w taki sposób chcesz to zrobić, to wtedy właścicielem domeny jest ta osoba fizyczna, a nie organizacja. I w przypadku jakichkolwiek nieporozumień może się okazać, że Twoja organizacja pozarządowa straci tą domenę. Więc przy okazji WordPress.com, który swoją drogą działa nieźle. On jest trochę trudniejszy w obsłudze od Wixa i zaraz powiem dlaczego. To warto też zwrócić uwagę na to, kto kupuje domenę i na kogo ona jest zapisana, dlatego że jeżeli ta domena będzie zapisana na przykład na Krysie czy Kasie, to może się okazać, że ona przepadnie razem z Krysią i Kasią, która na przykład się obrazi na naszą organizację. I to nie jest wymyślona przeze mnie historia, tylko rzeczywiście w tym roku było tak, że odzyskiwałam domenę z osobą i tej domeny się nie udało odzyskać. Obrażona koleżanka opłaciła domenę na kolejne 2 lata, no a jeżeli opłaciła, to znaczy, że nikt inny tej domeny nie może kupić. Ta organizacja pozarządowa, na którą właścicielka domeny się obraziła, miała już wydrukowane na miary, na stronę, na wszystkich swoich materiałach i gadżetach promocyjnych. No i co? No będziemy wymieniać, tak? No bo inaczej się tego nie da zrobić. Więc tutaj też, jak cokolwiek kupujesz, czy robisz ze stroną internetową, to szczególną uwagę zwróć na to, kto jest wpisany jako właściciel tej strony internetowej, czy tej domeny i tego hostingu. Jeszcze zrobimy krok wstecz, zanim opowiem Ci o moim ulubionym systemie do budowy stron internetowych. A krok wstecz to, jeżeli nie zależy Ci na stronie internetowej we własnej domenie, tylko na przykład chcesz się posiłkować innymi domenami, to za darmo możesz zbudować taką jednostronicową stronę internetową. Przepraszam, że tak mówię, ale to po angielsku to jest one page builder, więc czytam one page, to jest właśnie taka jednostronicówka. I za darmo coś takiego można zrobić w MailerLite, czyli moim ulubionym systemie newsletterowym, ale też jak wyszukiwałam informacji do tego podcastu, to okazało się, że na przykład Canva oferuje taką usługę i wtedy na przykład w Canvie możesz sobie wpisać twojafundacja.my.canva.site i to też będzie widoczne w internecie po opublikowaniu. Także jeżeli nie chcesz płacić, a masz dostęp do Canva Pro, to też taka fajna opcja, żeby sobie taką wizytówkę w internecie zafundować. Jeżeli umiesz obsługiwać Canva, umiesz budować w niej plakaty, ulotki, to strona powstaje dokładnie w taki sam sposób. MailerLite jest trochę bardziej skomplikowane, ale też dokładnie to działa w taki sam sposób, czyli przeciągamy bloki, które nas interesują we właściwe miejsce strony internetowej, uzupełniamy je własną treścią, uzupełniamy je własnymi fotografiami, klikamy publikuj, no i gotowe. Też takie proste, fajne opcje dla na przykład projektów. Może na przykład być taka sytuacja, że masz swoją stronę internetową, a projekt potrzebuje dodatkowej strony, więc stawiamy ją na Canvie, linkujemy z głównej strony internetowej naszej organizacji, no i wtedy już jak przechodzę przez główną stronę, to nikt tak naprawdę nie sprawdza tego, czy tam jest My Canva później, czy to jest na przykład projekt.mojadomena.pl. Nie ma to aż takiego znaczenia w tym momencie. Więc jak chcemy tanio, chcemy do jednego projektu, czemu nie? Warto sprawdzić też taką opcję. I teraz przechodzimy do mojego ukochanego systemu do budowy stron internetowych. Mówię o WordPressie. I to nie jest ten WordPress taki, w którym kupujesz domenę razem z serwerem na WordPress.com, tylko to jest WordPress.org, czyli ogólnoświatowa społeczność miłośników WordPressa, zbudowała taki system, który sobie można zainstalować na posiadanym przez siebie serwerze, czyli hostingu, podpiąć pod to własną domenę, no i wtedy dzieje się magia, powstają strony internetowe. Ja lubię ten system za to, że budowa stron w tym systemie jest banalnie prosta i tak naprawdę każdy, kto ma trochę umiejętności informatycznych, jest w stanie zbudować sam prostą stronę internetową. Dlatego, że jeżeli mówimy o WordPressie, jest bardzo dużo tutoriali na YouTubie, ale też jeżeli będziesz kupować domenę i hosting, to możesz od razu sobie kliknąć preinstaluj WordPressa na moim serwerze i wtedy tak naprawdę wcale nie musisz chodzić po zapleczu, wcale nie musisz szukać, jak to zainstalować, jak to upublicznić, tylko po takim zakupie, czyli że kupujesz wszystko w tym samym czasie i klikasz zainstaluj mi tam WordPressa, to wtedy po prostu od razu wchodzisz na zaplecze twojej już gotowej strony internetowej. I ona jest brzydka, bo te pierwsze takie motywy testowe WordPressa jakoś nie są wybitnie piękne, ale one są i cała praca z tą stroną internetową następnie polega na tym, aby wymienić motyw czy szablon. Niektórzy to nazywają motyw, niektórzy to nazywają szablon. To się robi na zapleczu strony internetowej. No i jak już sobie znajdziemy ten szablon, który nam odpowiada, czy ten motyw, który jest dopasowany do naszych potrzeb, no to wtedy wymieniamy treści i wymieniamy fotografie. Bardzo proste, spokojnie da się to zrobić samemu i wtedy, jeżeli mówimy o pracy własnej, to koszt budowy takiej strony internetowej powinien zamknąć się w 350 zł rocznie. To jest koszt zakupu domeny i hostingu. Jest drożej od WordPress.com, ale na własnym hostingu możemy sobie robić, co chcemy tak naprawdę. Czyli możemy podpiąć sklep do naszej strony internetowej. Możemy podpiąć jakieś formularze, jakieś publikacje, kursy e-learningowe. Mamy naprawdę dużo, dużo, dużo różnych opcji, które czasami w tych systemach abonamentowych są dodatkowo płatne albo są droższe, dlatego że na przykład firma, w której kupujesz abonament, może uznać, że skoro chcesz mieć sklep i chcesz zarabiać na tej stronie internetowej, no to płać drożej. Nie zawsze tak jest, czasami tak bywa. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest informatycznie ogarnięty, bez problemu ogarnie szybką, prostą i piękną stronę na WordPressie, na swoim serwerze. Jeżeli nie chcesz się bawić w tą stronę internetową, czy nie chcesz budować jej, czy uczyć się tego wszystkiego, chcesz po prostu zapłacić informatykowi, to w czerwcu 2025 roku, bo wtedy ostatni raz rozmawiałam z informatykami, koszt budowy prostej strony internetowej w systemie WordPress wynosi około 2-2,5 tysiąca złotych. To są te takie najprostsze. Kilka zakładek, dział aktualności, logotypy, kolory, wszystko ustawione tak, żeby organizacja była zadowolona. Ale już bardziej skomplikowane strony internetowe z większą ilością zakładek, z bardziej rozbudowanym menu. To jest już koszt około 6 tysięcy złotych za stronę. A jeżeli marzą nam się jakieś dodatkowe funkcje, czy na przykład, żeby były dopisane linijki kodu, bo na przykład szablon czegoś nie ma, a my coś chcemy, to w tym momencie już trzeba myśleć o kwotach 6 tysięcy złotych plus, z tym, że tutaj trzeba uważać, dlatego że jeżeli ktoś nam przebuduje motyw i nagle ten motyw się nie będzie samodzielnie aktualizował, to musisz pamiętać o tym, aby co jakiś czas zapłacić temu informatykowi za aktualizację motywu, za aktualizację tej strony internetowej. Ja tego nie wiedziałam. Kilkanaście lat temu zbudowaliśmy piękną stronę internetową w oparciu o projekt Grafika na WordPressie. Tam wszystko było pięknie zakodowane dodatkowo dla nas. Cudownie to wszystko wyglądało, no ale po 2 latach okazało się, że ta strona internetowa jest dziurawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak szwajcarski ser. Były włamy i wtedy skończyła się piękna strona. Od tego czasu szukam takich motywów, które są często aktualizowane, nie edytuję ich i wtedy jak się na przykład uaktualnia WordPress, wychodzi nowa wersja, to klikam aktualizuj, a potem aktualizuj motyw i te motywy się samoczynnie aktualizują i to jest wtedy bardzo proste. WordPressa kocham też za to, bo czasami bywają takie rzeczy ze stronami, z którymi nie informatyk, czyli ja, nie jest w stanie sobie poradzić, ale na rynku jest bardzo dużo ekspertów od WordPressa. Trudność polega na tym, że niektórzy fachmeni nie powinni świadczyć usług programistyczno-informatycznych, ale jest bardzo dużo dobrych osób, które świetnie pomagają w obsłudze stron internetowych i jak się pokłócisz z jednym fachmanem od WordPressa, to bez problemu na jego miejsce da się znaleźć drugą osobę, która być może będzie miała wyższe kompetencje, czy być może będzie umiała więcej i rozwiąże ten problem ze stroną internetową. Także to jest bardzo taka fajna opcja, szczególnie jeżeli nie masz informatyka, nie chcesz za niego regularnie płacić, więc samodzielnie obsługujesz tą stronę internetową, wrzucasz na nią newsy, aktualności, no a jak się okaże, że coś się psuje, czy że potrzebujesz zrobić jakiś większy update, to wtedy prosisz o pomoc specjalistę, który, tak jak mówię, jest ich bardzo dużo na rynku i oni zawsze w tym WordPressie się odnajdą. Z kolei, jeżeli jakiś specjalista, informatyk, programista zaproponuje Ci stronę w oparciu o własny system, to tu uważaj. Dlatego, że jeżeli ta strona zostanie od zera napisana dla Ciebie, to znaczy, że najprawdopodobniej będziesz musiał polegać tylko i wyłącznie na tej firmie, która od zera napisała Ci stronę internetową. To jest rozwiązanie dla bardzo dużych korporacji z informatykami na etatach. Jeżeli korporacja, dla niej ktoś napisze stronę internetową i ona zatrudnia informatyka, żeby regularnie łatał dziury bezpieczeństwa, czy żeby regularnie aktualizował tą stronę, czy żeby regularnie ją zmieniał, no to jest coś, na co większość organizacji pozarządowych nie stać. Moich organizacji na to nie stać. Dlatego ja bazuję na rzeczach dostępnych, ale też takich, które mogą być pozostawione sobie na przykład na jakiś okres czasu, a potem hurtem zaktualizowane czy zabezpieczone przez profesjonalistę. I właśnie taki jest WordPress. Dlatego kocham go od lat, z każdym rokiem bardziej i te moje strony, które widzisz, które oglądasz, będziesz mieć podlinkowane, też są właśnie na WordPressie. Jeszcze z takich refleksji, bo ostatnio bardzo dużo zakładam Google for Nonprofit dla organizacji pozarządowych. Robię to w ramach projektu, który realizuję dla mojej dużej organizacji pozarządowej, dla tej, która mnie zatrudnia. I najczęściej właśnie szukamy haseł do strefy DNS. To jest coś, czego organizacje nie ogarniają i mało która organizacja pozarządowa wie, kto ma dostęp i jak to wyedytować. W związku z tym organizacje mnie się pytają, gdzie ja kupuję domenę i nie będę wymieniać tych firm, do których się zraziłam, ale są dwie takie, od których trzymam się z daleka, bo miałam bardzo dziwne problemy, żeby wyciągnąć domenę z tamtej firmy, w sensie takim, że jak chciałam ją przenieść, to się nagle okazało, że muszę wysłać kopertą podpisany, tradycyjną pocztą, podpisany przez zarząd wniosek o wydanie kodu, który mi się po prostu należy, bo to jest mój kod. I te kody przychodziły potem też kopertą, ja byłam na wakacjach, one się przeterminowały, w związku z czym musiałam jeszcze raz uruchamiać tą procedurę od nowa, więc takie akcje też są. Mam też doświadczenie z firmą, w której nagle się okazało, że mamy za dużo danych na serwerze i że jest za duży ruch i że trzeba dodatkowo zapłacić, więc na to też warto zwrócić uwagę. Jeżeli Twoja strona ma być super prosta i tam się ma nic nie dziać, to nie musisz się tym interesować. No ale jeżeli ma być na przykład podcast, czy ma być dużo zdjęć, czy na przykład dużo publikacji, to w tym momencie warto zakupić taką stronę internetową, czy taki hosting, do którego można przesłać więcej danych, ale też więcej danych można pobrać z tego hostingu. Często jest tak, że te wartości dotyczące trzymania danych na hostingu, czyli wysyłki na hosting, ale też wysyłki z hostingu, one są różne i tu trzeba sprawdzić, jeżeli planujesz jakieś takie specjalistyczne działania związane z tą stroną internetową. No więc bardzo lubię firmę OVH. I chyba najbardziej lubię ją za tutoriale, dlatego że czasami się zdarzały jakieś dziwne akcje, dziwne sytuacje. OVH nie sponsoruje tego podcastu, także tu się możesz nie martwić, ale no dziwne rzeczy się działy i jak wchodziłam na tą stronę z instrukcjami dla klienta, gdzie co mam zrobić, jak mam kliknąć, to one najczęściej pomagały. A jak już nie dawały rady, no to wtedy pisałam do OVH i najczęściej wtedy oni mi pomagali albo pisali, co mam krok po kroku zrobić, żeby sobie wszystko poustawiać. I tak jak mówię, bardzo ich lubię, są cenowo nie odbiegają od średniej krajowej, a tutaj to bardzo fajnie działa i no tak jak mówię, ja lubię. No już na sam koniec, jak będziesz budować stronę internetową, pomyśl o fundraisingu. Żeby pododawać wtyczki, żeby były te komunikaty fundraisingowe o wsparciu, o wpłacie. Myślę, że to jest ważne. Zastanów się, co chcesz mieć na tej stronie internetowej i zastanów się, w jaki sposób będziesz ją aktualizować i jak często. Dlatego, że nie ma nic gorszego niż stara strona internetowa, na której na przykład ostatnie treści pojawiły się 4 lata temu. Myślę, że odcinek o tym, co powinno znaleźć się na stronie internetowej, czy jakie informacje, jakich informacji ludzie szukają, czy jak przygotować ten układ Twojej strony internetowej, może kiedyś nagram taki odcinek, zobaczę, dlatego że tutaj też bardzo mocno trzeba to dopasować do specyfiki funkcjonowania danej organizacji pozarządowej, ale w sumie te takie ogólne zasady są takie same. No nic. Jeżeli jeszcze nie masz strony internetowej, zbuduj ją. Jeżeli nie masz na to pieniędzy, to wpisz budowę strony internetowej w kolejny projekt, który piszesz. Zacznij od mikro, małej strony internetowej, a potem możesz zawsze ją rozbudować, czy przebudować, czy wymienić. Bo tak, strony internetowe są dużo fajniejsze od mediów społecznościowych. Co prawda teraz też w dobie sztucznej inteligencji problem polega na tym, że czytając w Google skróty AI, czy te przygotowane przez AI treści, to mało osób wchodzi na samą stronę internetową, ale jeżeli już ktoś szuka Twojej organizacji, czy przeczyta na wizytówce, że ta strona jest, to on na pewno na nią wejdzie i wtedy albo polubi Twoją organizację, albo nie. No jak nie ma strony, to nie ma gdzie szukać informacji. Facebook dużo informacji pochował, Instagram wcale nie jest jakiś taki przystosowany do tego, żeby dużo pisać. LinkedIn trochę bardziej jest przystosowany, ale mało organizacji pozarządowych jest na LinkedInie, a strona internetowa to jest coś takiego Twojego, własnego i warto to mieć. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Pamiętaj, że dodatkowe materiały znajdziesz na ngostacja.pl. Możesz też wesprzeć moją działalność, kupując mi kawę w serwisie Buy Coffee. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.